Hej, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wycieczkę po przerażających i śmiesznych aspektach dojrzewania, kobiecości, cielesności i relacji. Będzie niegrzecznie i bardzo subiektywnie. To co, puszczamy kontrolę i nurkujemy w kolejny temat? Dziś ten, w którym starości mówię stanowcze nie. Kto chce się zestarzać z godnością? Łapki w górę proszę. No już, kto traktuje każdą zmarszczkę jak medal za życiowe doświadczenia, jak oznakę nabytej mądrości i wiedzy? Obwisłe policzki napawają Cię dumą? Opadające powieki dodają honoru? To może włącz sobie jakiś inny podcast, bo za chwilę będę bluźnić. Otóż moim zdaniem takie podejście do utraty urody mają tylko dwa typy. Abnegaci i ludzie młodzi. Nie, no żarty, żartami oczywiście. Nie mam zamiaru nikogo obrażać. Ruch body positive szanuję, jak ktoś nie chce się golić pod pachami, ani nakładać makijażu, czy tam mieścić w rozmiar 38, to jest totalnie jego sprawa, mnie nic do tego. Wierzę, że piękno tkwi w różnorodności. A pierwszym kryterium tego, czy sobie coś robić, czy nie, powinna być odpowiedź na pytanie, czy ja podobam się sobie. Ale jak mi ktoś wyjeżdża z radami w stylu, po co ci ten botoks? Jesień życia jest równie piękna jak wiosna. No to mam ochotę odpowiedzieć, zakop się w tych zgniłych liściach i napawaj się tą jesienią, ale ja nie zamierzam ci towarzyszyć. Bo tak, jestem zrobiona. Co 6 miesięcy umawiam się na botoks. Zdarzało mi się wstrzykiwać wypełniacze. Kilka razy w roku mezoterapia i kwasy, ale spokojnie, stosowane tylko zewnętrznie. Co 5 tygodni farbuję włosy. Mam makijaż permanentny. Co jeszcze? Rzęs sobie nie przedłużam, bo własne uważam za wystarczające, ale widywałam piękne przykłady takiego zabiegu, więc jeżeli ktoś ma kompleksy na punkcie skąpej oprawy oczu, to dlaczego ma się powstrzymywać? Tym bardziej, że różne możliwości są w zasięgu ręki i portfela. Co jeszcze? Ćwiczę 3 razy w tygodniu. Nie jem nabiału, unikam glutenu, to też z powodów zdrowotnych. Mam zrobione piersi. Raz dałam sobie odessać tłuszcz z brzucha. Tak, owszem, żałuję, ale o tym opowiem przy innej okazji. Czy wyglądam jak kobieta kot? Spójrz na moje zdjęcia, żeby się przekonać. Teraz wszyscy otwierają Instagram. Nie, no oczywiście, że nie wyglądam jak kobieta kot. Wiadomo, że każdy ma w głowie jakiś kanon piękna i ocena jest sprawą totalnie subiektywną. No ja się sobie podobam i na mojej mentalnej skali warto, nie warto, przeważa na razie to pierwsze. A ponieważ nie szkodzę swoimi wyborami nikomu, przeciwnie, wspieram gospodarkę i parę gabinetów medycyny estetycznej, to uprzejmie proszę, żeby się ode mnie odwalić. Nie będę używać grubszych słów. No bo serio, żaden kremik, nawet ten de la mer, o którym masz mokre sny, ale rozsądnie nie wydasz na niego połowy przeciętnej pensji, no nie odwróci procesu starzenia, bo po prostu żaden wcieralny preparat nie przenika do skóry właściwej. Owszem, codzienna pielęgnacja jest ważna, bo sprawia, że naskórek, ale tylko naskórek, jest odżywiony, nawilżony, chroni skórę właściwą przed utratą wilgoci. Ale jeżeli leci ci rusztowanie z kości, a z wiekiem niestety tak się dzieje, zanika tkanka podskórna, nie wiem, kończy się naturalny kolagen i kwas hialuronowy, bo one się przestają produkować po 25 roku życia dramatycznie, no to najbardziej reklamowany krem czy serum nie pomogą. Tak w ogóle to wiedza na ten temat jest w narodzie gówniana. Nie pomagają oczywiście producenci i dystrybutorzy kosmetyków ze swoimi rozbuchanymi budżetami reklamowymi. Ładują w nas tą wiedzę, która nie jest wiedzą, jest po prostu tylko sprzedawaniem marzeń. Więc warto się edukować, pytać ekspertów i ekspertki, no i sprawdzać skuteczność, ale tę skuteczność potwierdzoną badaniami, a nie tę z ulotek reklamowych. Możesz mnie nazwać królikiem doświadczalnym, bo testuję na sobie różne metody. Czasami są to te bardziej powierzchowne, jak peelingi chemiczne. Używałam mocniejszych z użyciem fali radiowej czy podczerwieni. Są procedury laserowe, które bywają niestety bolesne. Potem mamy zabiegi z igłą, stymulujące preparaty do mezoterapii, toksyna botulinowa. To akurat uwielbiam i uważam za genialny preparat, pod warunkiem, że podająca go ręka jest doświadczona i prowadzi ją oko o poczuciu estetyki zbliżonym do mojego. Cóż jeszcze mamy z tych technologii? Nici, wypełniacze. No w perspektywie nie odżegnuję się także od liftingu chirurgicznego, ale to dopiero za parę lat, więc spokojnie, na razie nie jestem pokrojona. Bo moja droga, i tu celowo zwracam się do dziewczyn, z wiekiem przychodzą zmiany, których żadna pielęgnacja nie cofnie. Trzeba wypełnić albo zbudować w skórze rusztowanie, które ją podniesie lub napnie. I cześć pieśni. Zastanów się jednak, dlaczego masz wobec medycyny estetycznej obiekcje, jeżeli je masz. Prawdopodobnie zauważasz w mediach i na ulicach głównie przykłady osób źle zrobionych. Legendarne usta glonojada, no ciężko je przeoczyć. Osławione spiczaste kości policzkowe i brwi Mefistofelesa. Kojarzysz, na pewno widzisz oczami wyobraźni, jak to wygląda. Wielkie, idealnie okrągłe piersi, ordynarnie perfekcyjne doczepy, czyli dosztukowywane włosy, jakby ktoś nie znał tego popularnego określenia. No i nie chcesz tak wyglądać. W ogóle ci się nie dziwię, przecież ja też nie chcę tak wyglądać. Zwłaszcza, że niestety zdarzyło mi się w przeszłości mieć pecha i trafić do lekarki, która mnie oszpeciła. podała mi po prostu preparat, który kompletnie nie pasował do moich tkanek i musiałam go potem rozpuszczać, co było i kosztowne, i bolesne, i naruszyło moje własne tkanki, więc nie polecam. Na szczęście większość tych procedur jest nietrwała i twarz w końcu wraca do swojego oryginalnego wyglądu. No dobrze, zapytasz pewnie, czym się w takim razie kierować, szukając specjalisty. Czy jest jakiś uniwersalny sposób, żeby idąc do lekarza medycyny estetycznej podjąć słuszną decyzję i cieszyć się wymarzonymi efektami? No, o tak banalnych kwestiach jak sprawdzenie, czy dana osoba jest naprawdę lekarzem, nie wspominam, bo chyba to doskonale rozumiesz. Przy okazji, w Polsce nie ma jeszcze oficjalnej specjalizacji w dziedzinie medycyny estetycznej, więc spodziewaj się spotkania z dermatologiem albo stomatologiem, czy tam lekarzem rodzinnym, innymi specjalnościami, bo oni właśnie szkolą się podyplomowo po studiach w dziedzinie urodowej. Ale podam Ci sposób, który u mnie działa zawsze. Popatrz uważnie na wybranego lekarza i zastanów się, czy podoba Ci się, jak jest zrobione lub zrobiona. Bo zapewniam Cię, że medyk specjalizujący się w takich zabiegach sam będzie je testować na sobie. Jeżeli zauważysz, że coś tam nie gra, jest jakiś brak umiaru, proporcji, estetyki, której szukasz, to zwiewaj. Bo równie ważne jak umiejętność posługiwania się strzykawką jest to poczucie piękna, proporcji i brak jakiegoś takiego, nie wiem, przesadnego traktowania tych zabiegów jako takich, które mają stworzyć zupełnie nową osobę, a nie podkręcić czy uwypuklić Twoje zalety. Ja spotkałam w życiu takich lekarzy. Za pierwszym razem niestety dałam się trochę nabrać. Byłam jeszcze dość nieśmiała i nie potrafiłam odróżnić dobrego, mądrego, z dobrym poczuciem estetyki lekarza od tego, który po prostu stosuje wszystko jak leci i uzależnia się od efektów. W związku z tym coraz więcej wstrzykuje i pompuje. No ale na pewnym etapie chodzenia do lekarzy, eksperymentowania także z bardzo znanymi z mediów specjalistami, przekonałam się, że naprawdę to o niczym nie świadczy, że taka osoba występuje w telewizji albo jest polecana przez celebrytów. Bo jeżeli ma obrzmiałe, wielkie wargi albo bardzo podniesione łuki brwiowe, no to już wiem, że taka osoba nie jest godna zaufania. Przynajmniej w moim przypadku. Ja nie lubię przerysowanych efektów i na pewno nie będę korzystać z lekarzy, którzy taką estetykę propagują. Drugi sygnał to jest konsultacja. Jeżeli lekarz czy lekarka uważnie Cię słucha, zadaje pytania, jaką masz motywację do zabiegu czy do zmian, co Tobą kieruje, co chcesz uzyskać, co się dzieje w ogóle w Twoim życiu, to jest bardzo dobry sygnał. Bo jeżeli dostajesz listę procedur, które koniecznie musisz sobie zafundować, jest to rozbudowana lista, która zawiera wiele różnych elementów Twojej twarzy czy ciała, czy wręcz polega na tym, że lekarz wizualizuje Ci potencjalne efekty, no to tył zwrot. Natychmiast, w tył zwrot w ogóle się nie zastanawiaj, bo to oznacza, że taka osoba chce przede wszystkim na tobie zarobić i będzie ci proponować coraz to nowe zabiegi, żeby biznes się kręcił, ale niekoniecznie będzie to dobre i przede wszystkim tobie potrzebne. Ja najbardziej szanuję tych lekarzy, którzy potrafią procedury odmówić. Są tacy, są, ja chodzę tylko do takich. Albo na przykład jak w przypadku wypełniaczy zastosować mniejszą ilość preparatu. Ja najbardziej szanuję tych lekarzy, którzy potrafią procedury odmówić. Są tacy, chodzę do takich, także wiem. Albo jak w przypadku wypełniaczy, na przykład zastosować mniejszą ilość preparatu. No dobrze, chyba wiesz, albo może nie wiesz. Ja w każdym razie słyszałam o przypadkach kupowania na przykład zabiegu powiększania ust na Grouponie za jakąś śmieszną cenę, gdzie uwzględniona oczywiście była ilość preparatu, nie wiem, 1 ml czy 2 ml wypełniacza i klientki domagały się tego, żeby całość im wstrzyknąć, bo nie chciały wykorzystać dobrze zainwestowane pieniądze. No i w momencie, kiedy lekarz czy lekarka tego odmawiał, czy odmawiała, no był wielki lament i oburzenie, a przecież taka osoba, która podaje preparat, widzi najlepiej i ma doświadczenie, żeby ocenić, jaka jego ilość będzie wystarczająca. Tak, więc oko i ręka lekarza to jest podstawa. Zwróć uwagę, że przy botoksie można mieć normalną mimikę, wbrew temu, co też mówią media, szczególnie te brukowe, że nieruchoma maska, twarz bez emocji, ekspresji, to jest właśnie wynik botoksu. Pokazując na jakieś wczesne przykłady stosowania toksyny botulinowej przez znane aktorki. No nie, nie, popatrz na mnie, przecież widać, kiedy się dziwię. Ja tutaj nagrywam też story mówione na Instagramie, więc widać moją twarz, moje czoło, moje brwi. Widać, kiedy się smucę, kiedy się dziwię. Ze śmiechu tworzą się zmarszczki w kącikach oczu. Ale dzięki temu, że wstrzykuję sobie regularnie toksynę botulinową, te zmarszczki się nie utrwalają i moja skóra po zakończeniu jakiegoś mimicznego wybryku wraca po prostu do gładkiej formy. Czy moje usta przypominają kaczy dziób? No nie, bo zostały umiejętnie wypełnione i tylko w takim stopniu, żeby uzupełnić takie ubytki, braki wynikające z upływu czasu. No i delikatnie opracować kształt. Mam niesymetryczną górną wargę i fajnie właśnie dopracować ten drobniutki element. No, zastanówmy się, czy oszustwem jest farbowanie włosów. Wszyscy się przyzwyczaili do tego, że farbowanie włosów jest zupełnie okej i mamy masę preparatów zarówno gabinetowych, jak i do stosowania w domu. No, moje włosy zaczęły siwieć, gdy miałam 25 lat i bez regularnej koloryzacji pewnie byłabym teraz siwa jak gołąbeczka. Podoba mi się oczywiście konsekwentna siwizna u kobiet, które to zarzuciły, ale sama nie podobam się sobie w jasnych włosach, więc będę się farbować, ale mam wrażenie, że społeczeństwo już jest bardziej przyzwyczajone do farbowania i uważam, że do pozostałych zabiegów powinno się w podobny sposób przyzwyczaić. Oczywiście można powiedzieć, że wszystkie te zabiegi są odpowiedzią na jakieś nierealistyczne wymagania świata dotyczące wyglądu ciała, szczególnie kobiecego ciała. Choćbyśmy temu zaprzeczali i zaprzeczały, podoba nam się to, co widzieliśmy od dzieciństwa w opiniotwórczych źródłach. Odnosimy się do jakiegoś utrwalonego wzorca, nawet jeżeli kanon się rozluźnia i wchodzą do niego różnorodne typy urody. Mam na myśli na przykład piegi. Jeszcze 30-40 lat temu były uważane za mankament, kto czytał Anię Zielonego Wzgórza, ten wie, no a teraz uchodzą za cechę bardzo uroczą i pożądaną. I taką dodającą właśnie wdzięku dziewczęcości, młodzieńczości. No, branża beauty próbuje to zmonetyzować, produkując kosmetyki do malowania rudych plamek na twarzy, co samo w sobie jest moim zdaniem szalone, bo znowu nakręca konsumpcję i pogoń za jakimś trendem. No, chyba że traktujemy to jako część make-upu, no to okej. Okay. Malujemy sobie kreski na powiekach, możemy sobie malować kropeczki na nosie. Spoko. Jest jeszcze jeden aspekt, który może niepokoić i oczywiście nie chcę go pomijać. To jest przykład dawany dziewczynkom, młodemu pokoleniu, tym, które jeszcze są super świeże i jeszcze nie muszą w ogóle myśleć o tym, żeby coś poprawić, naprawić. Czy moja córka będzie miała kompleksy, bo jej mama wspomaga się zabiegami estetycznymi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Staram się nie wysyłać do niej sygnałów, że z naturalnym ciałem jest coś nie tak. Gryzę się w język za każdym razem, kiedy przyjdzie mi do głowy, że powinnam może mniej jeść, zastosować jakąś dietę, bo potrzebuję zrzucić oponkę, czy tam zmieścić się w stare dżinsy. Daję jej przykład, jak się zdrowo odżywiać i jaki wpływ dieta ma na nasze samopoczucie, przede wszystkim psychiczne, a także oczywiście na siłę ciała. No i rozczula mnie, gdy ona jeszcze jest w tym wieku, że potrafi to okazywać, zachwyca się moim brzuszkiem. Głaszcze go, przytula i mówi, że jest prześliczny, chociaż ja mojego brzuszka nie cierpię. No ale gryzę się w język, ilekroć przychodzi mi do głowy, że nie jest idealny i ilekroć ona zwraca na niego uwagę. Fajnie, że na okładkach magazynów, przede wszystkim w mediach społecznościowych, widzimy coraz więcej różnych typów sylwetek, różne figury, charakterystyczne i etniczne rysy twarzy, cały wachlarz typów włosów i fryzur. Wspaniale jest być świadkiem tego, jak normalizują się cechy, które dotąd były postrzegane jako wady, jako skazy. No, bo to był doprawdy szok, kiedy odkryłyśmy, że celulit czy rozstępy, właśnie te osławione wystające brzuszki, fizjologicznie naturalne, mocne uda i biodra, są normą, a nie odstępstwem od niej. Czy jest sens walczyć z czymś, co jest udziałem nawet 98% kobiet na świecie? To są badania dotyczące skórki pomarańczowej i nie, moje drogie, to nie jest żadna cholerna skórka pomarańczowa, tylko normalna kobieca skóra. Skończmy z tym, z tą terminologią, która sprawia, że czujemy się gorzej. No i z drugiej strony mamy kulturę shamingu, która przesunęła się na osoby korzystające z pomocy igły i skalpela. Sama mam w głowie ten uporczywy głos, który mówi mi, że dbając o wygląd ciała okazuje się próżna, a przecież osoba inteligentna i zintegrowana ze sobą nie powinna skupiać się na wyglądzie. Co dopiero feministka, ta to już w ogóle powinna się zapuścić. Mamy więc z jednej strony krytykę, że kobiety przestają być kobietami w momencie, gdy przestają o siebie dbać i przestają, nie wiem, stosować różne takie powierzchowne zabiegi. A z drugiej strony, kiedy ktoś chce coś ze sobą zrobić, właśnie zastosować jakieś zabiegi, jest odsądzany od czci i wiary, no bo majstruje przy procesie dojrzewania i przy naturalnym przecież procesie starzenia. Więc z jednej strony mamy naturę, z drugiej strony mamy nienaturalne kompletnie zachowania. I ani jedno, ani drugie nie jest akceptowane. To tak jakby brak troski o tą wyobrażoną mainstreamową urodę odbierał nam kobiecość, a działania na rzecz kreowania swojego wyglądu zaprzeczały rozumowi. No jak nie patrzeć, dupa z tyłu, nie dogodzisz. Ciężko się z tym wszystkim pogodzić. Mam wrażenie, że żyjemy na styku epok i na pewno nie będzie łatwo przełamywać te schematy, ale czuję, że trzeba o tym głośno mówić, że jest okej, cokolwiek sobie robimy, jeżeli tylko wynika to z naszej wewnętrznej potrzeby, jeżeli służy do wyrażenia siebie wobec świata, jeżeli sprawia, że lepiej się czujemy. To jest okej. Cokolwiek to będzie, niech tylko będzie bezpieczne i przemyślane. I z tym Was zostawiam, moje drogie, moi drodzy. Dajcie znać, jakie macie przemyślenia na temat takiego współreżyserowania wraz z Matką Naturą swojego wyglądu, na temat zabiegów przeciwstarzeniowych i lęków z tym związanych. Bardzo chętnie podyskutuję na ten temat pod postem na Instagramie albo w komentarzach na blogu. Zapraszam Was serdecznie i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i czekania na kolejne odcinki. Będzie ostro, będą orgazmy, będzie masturbacja, będą związki z dużą różnicą wieku, będzie randkowanie po przerwie i wiele, wiele, wiele jeszcze różnych tematów. Możecie na tematy głosować także na Instagramie u mnie. Zapraszam, będę brała pod uwagę. Czekam też na Wasze historie. Bye!